Witam po przerwie radiowej gawędy o przyrodzie, radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. Rozmawiamy cały czas o jedzeniu. No właśnie nie jest to chyba najszczęśliwszy, jednak stwierdzam teraz termin, gdyż nerwowo, kiedy następuje przerwa muzyczna, ja w tym czasie nerwowo przełykam ślinę, gdyż nie zabrałem ze sobą swojej porcji dietetycznej. Więc w te pędy zaraz po audycji pojadę do domu. No właśnie, mówiliśmy już o zwierzętach chrzcinożernych, mięsożernych, wszystkożernych, a teraz porozmawiamy o tak zwanych monofagach. O monofagach, czyli zwierzętach, które są uzależnione od jednego bardzo konkretnego rodzaju pokarmu. A i tutaj, żeby jak gdyby od razu wyjaśnić, o czym chcę mówić, przywołam koalę. Misia koalę. Pamiętacie, to coś, co spada na turystów w Australii z drzew i tych turystów zabija? Otóż nie. Wtedy już dementowałem te pogłoski i wyjaśniałem, że jest to plotka wymyślona na użytek tych właśnie turystów. Misz koala. Misz koala jest typowym monofagiem, czyli żywi się wyłącznie liśćmi eukaliptusa. Żaden inny pokarm jest nieprzyjmowany przez misia. Musi być eukaliptus. Tu można się oczywiście zacząć zastanawiać, czy wynika to z faktu smaku, bo pokarm roślinny, musimy też pamiętać, jest mało kaloryczny. Miś musi sporo tego pokarmu przyjąć, żeby mieć siłę i możliwość normalnego funkcjonowania. Czyli jeżeli na przykład występują tego typu zwierzaki właśnie w tych nielubianych przeze mnie ogrodach zoologicznych, to obsługa niestety musi zadbać o to, żeby cały czas dostawa eukaliptusa była zapewniona. W innym przypadku po prostu miś rozłąki z tym, że pokarmem nie przeżyje. Kolejnym zwierzęciem, również ściśle związanym z jedną rośliną, jest panda. No, tego zwierzaka nikomu nie trzeba przedstawiać. On występuje wszędzie. Jeżeli mówimy o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, to zawsze gdzieś ta panda się pojawi, bo to był zawsze taki symbol właśnie ginącego gatunku, który staramy się przywrócić. No przywróciliśmy, są już wypuszczane w dzikość, w tej dzikości nie chcą się rozmnażać, więc trochę chyba za wcześnie odtrąbiliśmy sukcesy. No niemniej jednak wracając do tego, co panda je, no przede wszystkim je wszystko, co jest związane z bambusem. No nie mam tutaj na myśli wędek bambusowych, być może starsi słuchacze pamiętają jeszcze taki sprzęt. A te miękkie części bambusa rzeczywiście są pochłaniane. No a jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze podwórko, o nasze krajowe gatunki? No jednym z takich gatunków właśnie uzależnionych od konkretnego rodzaju pokarmu jest rybołów. Przypominam, że jest to ptak drapieżny, należący do tak zwanych szponiastych, czyli typowy drapol. Nie do końca lubię to określenie, ale tak mi się wymskło, już niech tak zostanie. No właśnie, rybołów, jak sama nazwa wskazuje, odżywa się praktycznie wyłącznie rybami. Odżywia się dosyć intensywnie. Ktoś policzył, że para rybołowów mająca na wychowaniu dwoje piskląt jest w stanie pozyskać rocznie do 170 kg ryb. No i prawdopodobnie dlatego jest niekochany przez właścicieli stawów hodowlanych. Podobnie zresztą jak bielik czy też wydra. O wydrze będziemy rozmawiać pewnie w którejś z następnych audycji. Rybołowów mamy bardzo mało. To jest gatunek w Polsce skrajnie zagrożony, choć w sąsiedniej Skandynawii, jeżeli Bałtyk nie stanowi dla nas wielkiej przeszkody, no to są to nasi sąsiedzi. Z rybołowem jest całkiem dobrze. U nas mamy w tej chwili około 30 par, czyli około 30 osobników, więc bardzo mało. Tam, gdzie fotografujemy noclegowisko żurawi, tam, gdzie fotografujemy ptaki w czasie jesiennej migracji, kiedyś rybołowy spotykaliśmy praktycznie podczas każdego wyjścia terenowego, a rybołowy były bez przerwy. Natomiast w momencie, kiedy na chwilę spuszczono z tego, bo jest to polder, spuszczono wodę, rybołów zniknął. Po napełnieniu, ponownym napełnieniu tych zbiorników rybołów już nie wrócił. I przyznam szczerze, że od tego czasu widziałem rybołowa tam tylko raz. Wcześniej, tak jak mówię, bardzo intensywnie polowały z sukcesem. Bardzo, bardzo zacne, bardzo piękne ptaki. No niestety uzależnione właśnie od tych nieszczęsnych ryb. Taką najbliższą, jesteśmy przecież w Kortowie, najbliższą lokalizacją czy może inaczej, najbliższym miejscem, gdzie widziałem rybołowa, jest jezioro Starodworskie. Tam oczywiście rybołów nie jest, nie ma tam gniazda, tam nie ma takiego, takich miejsc. To jest ptak, który gnieździ się gdzieś w Puszczy Napiwocko-Ramuckiej na przykład. I możecie państwo obejrzeć sobie, zajrzeć do gniazda rybołowa, gdyż zainstalowana jest tam kamera, która na bieżąco pokazuje, co dzieje się właśnie w tymże gnieździe. Wystarczy sobie gdzieś w YouTubie wpisać po prostu rybołów Puszcza Napiwocko-Ramucka i cieszyć oko. Na przykład, no teraz to już jest troszeczkę późno, ale wcześniej można było medytować, wpatrując się w wysiadującą jajka samicę. Naprawdę medytacja skuteczna, gdyż samica nie potrafi nie ruszać się przez kilka ładnych godzin. Kolejnym gatunkiem, również mocno zawężonym menu, jest krzyżodziób świerkowy. To są w ogóle ciekawe ptaki, dlatego że występują jeszcze krzyżodzioby. Mówiliśmy teraz o świerkowym, występują sosnowe oraz modrzewiowe. One dlaczego są ciekawe? Dlatego, że mają przedziwną konstrukcję dzioba. A mianowicie, kiedy normalny dziób licuje się ze sobą, no tutaj technika nie jest moją najmocniejszą stroną, więc opis taki fachowy może mi nie do końca wejść w kazie. Najlepiej sobie to po prostu zobaczcie gdzieś tam w internecie. Niemniej jednak ten dziób jest rzeczywiście skrzywiony, czyli ta górna część nie pokrywa się z dolną częścią, co pozwala stworzyć, czy stworzyło narzędzie do rozupywania właśnie szyszek, czy to świerkowych, modrzewiowych, czy sosnowych. Jak bardzo uzależniony jest krzyżodziób od właśnie tego jedynego pokarmu, świadczy fakt, że również okres lęgowy krzyżodzioba jest dostosowany do dojrzewania ziarniaków właśnie w tychże szyszkach. Nasion, przepraszam, nie ziarniaków. Czyli nie możemy powiedzieć, że krzyżodziób zakłada gniazdo, wyprowadza lęgi, nie wiem, tam w maju, w kwietniu, tylko możemy powiedzieć, że wtedy, kiedy ma pewność, że nie zabraknie pokarmu dla jego piskląt. Kolejne gatunki, zimorodek perkozy. No perkozy znacie doskonale. Ci z was, którzy studiują, pracują, mieszkają w Kortowie, mogą obserwować je bez trudu na Jeziorze Kortowskim. Mówimy tutaj o perkozie dwuczubym, najbardziej licznym przedstawicielem rodziny perkozów oraz zimorodek. Jeden z najbardziej kolorowych polskich ptaków. Również występuje w pobliżu Jeziora Kortowskiego. Zresztą temu niewielkiemu ptaszkowi wystarczy jakaś niewielka struga, niewielki zbiornik. Jest tylko jeden warunek. No, muszą być tam ryby. Nie poluje na spektakularne okazy, takie jak chociażby rybołów. Raczej jego łupem padają niewielkie osobniki. Bardzo często są to na przykład cierniki. I te dwa gatunki też rzeczywiście w większości przypadków będą odżywiały się wyłącznie rybami. No, w przypadku zimorodka ta fascynacja rybą doszła aż do takiego momentu, że gdybyśmy, a jest to norowiec, o tym też będziemy rozmawiać w następnych audycjach, czyli to jest ptak, który kopie sobie norę gdzieś tam w stromym brzegu właśnie takiej rzeczki, to wyściółką, na której składa, na której leżą złożone przez samiczkę jajka, a potem bytują sobie pisklęta, są ości ryb. Czyli je ryby, mebluje się dzięki rybom, czyli generalnie jego życie toczy się wokół ryb. No właśnie, a teraz znowu wyjdziemy sobie na chwilę z Polski, przejdziemy do, czy przelecimy do Ameryki Południowej na spotkanie z kolibrem. No tutaj również nie trzeba tych gatunków w zasadzie, bo to nie ma jednego kolibra. To jest szereg gatunków od mikro ptaków wielkości czmiela po znacznie większej wielkości wróbla. A ktoś kiedyś powiedział, no dobrze, ale jaka to jest wielkość? Wróbel też nie jest dużym ptakiem. W przypadku kolibrów jest to kolos, jest to gigant. I to są ptaki, które żywią się głównie nektarem. Są na tyle wyspecjalizowane, że ludzie, którzy dokarmiają ptaki właśnie na terenie czy to Ameryki Południowej, czy Ameryki Północnej, no nie stosują karmników znanych nam z naszych ogrodów czy parków, czyli nie sypią tam żadnego ziarna, tylko zawiesza się takie specjalne pojemniki, często udające kwiaty, czy zdobione w sztuczne kwiaty, które zalewa się na przykład wodą z cukrem. I kolibry podlatują właśnie do takiego pojemniczka, pobierają ten, nazwijmy to nektar, i tym właśnie się odżywiają. Czas nas goni, więc w tej chwili przerwa muzyczna, a po przerwie ostatnia część audycji.